Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 4 kwietnia. Dziś czwartek wielkanocny, dzień pierwszej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Państwo położone w Palestynie. W poniedziałek wielkanocny w izraelskim ataku na konwój humanitarny dostarczający żywność do Strefy Gazy zginęło 7 osób, w tym Polak z Przemyśla, świętej pamięci Damian Sobul. Według izraelskiej gazety Haaretz nie była to wcale tragiczna pomyłka, a celowy atak na grupę wolontariuszy. Wyciągano ich z aut i dobijano aż 3-krotnie. Reakcja polskich władz jest najoględniej mówiąc zdumiewająca. I tak prezydent Rzeczpospolitej, pan Andrzej Duda, jak sam napisał, z głębokim bólem przyjął wiadomość o śmierci wolontariuszy w Strefie Gazy. Czyżby sprawcą był ten sam tajemniczy Wołyń, którego ofiary w pamiętnym wpisie o ofiarach Wołynia pan prezydent wspomniał w lipcu. Z kolei ambasador w Polsce, państwa położonego w Palestynie, pan Jakow Liwne, zaatakował wicemarszałka Sejmu pana Krzysztofa Bosaka za stwierdzenie, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne i terroryzuje organizacje humanitarne, aby zagłodzić Palestyńczyków. Według pana ambasadora, marszałek Bosak nie ma prawa tak twierdzić, gdyż jego klubowy kolega, poseł Grzegorz Braun, zgasił w grudniu w Sejmie żydowskie świeczki. Pan ambasador skonkludował, antysemici zawsze pozostaną antysemitami, a Izrael pozostanie demokratycznym państwem żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia. Niemcy. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Gerhard Ludwig Müller, skrytykował stanowisko niemieckiego episkopatu odnośnie prawicowej alternatywy dla Niemiec. W lutym niemieccy biskupi wydali oświadczenie zatytułowane „Etniczny nacjonalizm i chrześcijaństwo są nie do pogodzenia”. Stwierdzili w nim, że chrześcijanie nie powinni głosować na alternatywę dla Niemiec. Kardynał Müller w wywiadzie dla katolickiego dziennika Tagespost krytycznie ustosunkował się do tej tezy. Powiedział, jako Kościół musimy uważać, aby nie ingerować bezpośrednio w walkę polityczną partii, angażując w to nasz doktrynalny i moralny autorytet. Trzeba zachować proroczy dystans wobec władzy świeckiej. Według hierarchy niemieccy obywatele są dostatecznie dojrzali, by sami wiedzieli, na którą partię powinni głosować. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Izydora z Sewilli, biskupa, wyznawcy i doktora kościoła. Urodził się on około roku 560 w Kartagenie w Hiszpanii. Był bratem świętych Florentyny, Fulgencjusza i Leonarda, biskupa Sewilli. Po śmierci tego ostatniego urząd biskupa Sewilli objął sam Izydor. Jako biskup fundował kościoły, klasztory, szkoły i biblioteki. Dbał o intelektualny i duchowy rozwój duchowieństwa. Pozostawił po sobie ponad 20 dzieł literackich. Największym z nich jest 20-tomowy Codex Etymologarium, zestawiający całą ówcześnie dostępną wiedzę. Krótko przed śmiercią Izydor udał się do katedry, gdzie w obecności duchowieństwa i wiernych wdział pokutny wór i posypał głowę popiołem. Następnie zaczął błagać Boga o przebaczenie. Zmarł 4 kwietnia 636 roku. Przeżył więc około 76 lat. Został kanonizowany w roku 1598 przez Klemensa VIII, a w roku 1722 papież Innocenty XIII ogłosił go doktorem kościoła. Święty Izydor jest patronem Hiszpanii i Sewilli. Wielka Brytania. Tegoroczne plenerowe przedstawienie Pasji na Trafalgar Square w Londynie zostało ocenzurowane, by nie budzić, uwaga, antysemickich skojarzeń. Ma to związek z trwającym w Strefie Gazy ludobójstwem i wzrostem antyizraelskich nastrojów w brytyjskim społeczeństwie. Specjalnie powołany komitet analizujący sztukę doszedł do niezwykle interesujących wniosków, Otóż trudno jest wystawić pasję, by nie zawierała ona antysemickich treści. Mimo tego podjęto odpowiednie środki. I tak przedstawienie zostało poprzedzone specjalnym wstępem wyjaśniającym, że teksty pasyjne powstały przed wiekami i o zabicie Jezusa obwinia się w nich Żydów. Jednak przedstawione zdarzenia w żadnym wypadku nie mają wymowy antysemickiej. Producentka plenerowej pasji, pani Charlotte de Clay, dodała: wszyscy jesteśmy winni ukrzyżowania Jezusa, nawet dzisiaj. Dodatkowo zmieniono scenariusz, by żydowskich przywódców określać jako władzę, a nie kapłanów, oraz zmodyfikowano kostiumy, usuwając charakterystyczne żydowskie stroje. Kanada. 25 marca sąd w Calgary orzekł, że chora na autyzm i ADHD 27-letnia kobieta może zostać poddana eutanazji pomimo sprzeciwu jej ojca. Kobieta, która nadal mieszka pod opieką rodziców, według jej ojca jest bezbronna i nie jest kompetentna, aby podjąć decyzję o samobójstwie. Jak uważa, jego córka jest ogólnie zdrowa, a objawy somatyczne, które u niej występują, wynikają z niezdiagnozowanego stanu psychicznego. W związku z tym 31 stycznia sąd wydał nakaz wstrzymania eutanazji. Kobieta złożyła jednak wniosek o uchylenie nakazu. Do tej prośby przychylił się sąd w Calgary. W uzasadnieniu decyzji sędzia napisał, że choć nie zna on powodów, dla których kobieta chce umrzeć, to jednak szanuje jej autonomię i prywatność. Według niego zezwolenie na eutanazję jest lepszą decyzją, ponieważ próba zakończenia życia bez pomocy medycznej naraziłaby ją na zwiększone ryzyko bólu, cierpienia i trwałych obrażeń. Polska. Na stronie internetowej Wrocławskiej Gazety Wyborczej ukazał się wywiad z dr Gizelą Jagielską, zatytułowany Aborcja 6-miesięcznego płodu. Takich zmian w prawie chce lekarka, która za rządów PiS zrobiła najwięcej tych zabiegów w Polsce. Pani Gizela w artykule twierdzi, że aborcja na życzenie dopuszczalna powinna być do 22 tygodnia ciąży. Warto przypomnieć, że tak daleko nie idzie nawet lewica, która chce zabijania dzieci w cudzysłowie jedynie do 12 tygodnia ciąży. Pani Gizela bez żadnych objawów zażenowania opowiada też, w jaki sposób uśmierca dzieci. Aborcji wczesnych mamy bardzo mało. W wyższych ciążach wstrzykuje się doserceowo chlorek potasu, żeby dziecko nie urodziło się żywe. Powstaje pytanie, moment, dziecko? W szpitalu w Oleśnicy, gdzie pracuje pani Gizela, w ubiegłym roku zabito 144 nienarodzone dzieci, z czego 139 na podstawie nieistniejącej w prawie przesłanki zagrożenia zdrowia psychicznego kobiety. Najstarsze zabite dziecko miało 30 tygodni. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 23. Grzechy mowy w życiu codziennym. Czy ironia może być w pewnych warunkach aktem cnoty? Tak, jeśli jest odpowiednio użyta i ma formę upomnienia, to zarówno w relacji zwierzchnika do podwładnego, jak i w przypadku osób sobie równych, jest sposobem na udzielenie upomnienia braterskiego. Jak powinna być w takim przypadku użyta ironia? Zawsze wymaga ona wielkiej dyskrecji. Jeśli bowiem dobrym może być, by ci, którzy mają skłonność do pokładania zbytniej ufności w sobie, powrócili do rzeczywistej świadomości swojej własnej wartości, to jednak należy strzec się umniejszania tej ufności tam, gdzie jest ona uzasadniona, ponieważ gdyby tak się stało, można by kogoś wystawić na ryzyko zmniejszenia jego zaradności i dynamiczności, uszczuplając i pogarszając nawet przez wprowadzenie przesadnej nieufności, cechę będącą przedmiotem ironii, czego skutkiem byłaby krzywda danej osoby. Jaka jest relacja wady zwanej złorzeczeniem do omówionych właśnie czterech wad – obelgi, obmowy, podjudzania i wyśmiewania? Wszystkie te cztery wady mają element wspólny, którym jest atak słowny na bliźniego. Jednakże o ile w przypadku tych czterech wad dzieje się to poprzez mówienie o kimś źle lub odmawianie mu pewnego dobra, o tyle w przypadku złorzeczenia tego zła dla kogoś się wręcz pragnie. Czy takie pragnienie jest rzeczą złą? Tak, jest to z zasady rzeczą złą, jeśli życzy się komuś zła dla zła, a zatem złorzeczenie zawsze będzie ciężkim występkiem. Punkt 24. Grzechy, poprzez które oszukujemy bliźniego lub wykorzystujemy go. Oszustwo i lichwa. Jaki jest ostatni rodzaj grzechów przeciwko sprawiedliwości wymiennej? Ten ostatni rodzaj grzechów polega na tym, że ktoś niesłusznie doprowadza bliźniego do zgody na szkodliwą dla niego umowę. Jak nazywamy te grzechy? Nazywa się je oszustwem i lichwą. Czym jest oszustwo? Oszustwo jest aktem niesprawiedliwości popełnianym przy okazji umowy kupna-sprzedaży, podczas której, zwodząc bliźniego, doprowadza się go do zgody na to, co jest dla niego szkodą. W jakich formach może się objawiać grzech oszustwa? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Ponownie Polska. Poznańscy kandydaci Koalicji Obywatelskiej startujący w niedzielnych wyborach samorządowych chcą utworzenia miejskiego programu dofinansowania tzw. zmiany płci. Program miałby refundować zabiegi, które nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, takie jak feminizacja twarzy, mastektomia czy zmiana brzmienia głosu. To element szerszego programu koalicji dla poznańskiej społeczności LGBTQ i inne literki. Zakłada on także m.in. wprowadzenie obowiązkowych szkoleń równościowych, czyli mówiąc wprost, ideologicznego prania mózgów dla urzędników, nauczycieli czy pracowników socjalnych. Powołanie tzw. latarników, czyli seks-edukatorów w szkołach. Oczywiście walkę z tzw. mową nienawiści w przestrzeni miejskiej. Włączenie homoseksualnych konkubinatów w miejskie programy wsparcia rodziny. I wreszcie ułatwienie procesu zmian danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jak widać, Koalicja Obywatelska postanowiła w lewicowości wyprzedzić lewicę. I jeszcze raz Polska. Ministra do spraw równości w rządzie Donalda Tuska, pani Katarzyna Kotula, złożyła w niedzielę życzenia z okazji świąt wielkanocnych katolikom. To oczywiście żart, na dodatek chyba niezbyt śmieszny. Pani ministra złożyła życzenia z okazji Dnia Widzialności Osób Transpłciowych. Na swoim profilu w serwisie X napisała: z okazji Dnia Widzialności Osób Transpłciowych życzę Wam akceptacji, szacunku, ale przede wszystkim uznania Waszych praw. Bądźcie sobą i bądźcie szczęśliwe i nie ma równości bez widzialności osób transpłciowych. Wpis skomentował pan Łukasz Sakowski, autor bloga To Tylko Teoria, homoseksualista, który w przeszłości padł ofiarą transseksualnych aktywistów. Napisał: podczas gdy brytyjska minister równości zapowiada częściowy zakaz zmiany płci jako formy terapii konwersyjnej homoseksualizmu, polska minister równości promuje okaleczanie ludzi poprzez przywdziewanie tożsamości trans. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Mój drogi słuchaczu, pozwól, że przeprowadzę na tobie krótki test. Wypowiem pewne zdanie, a ty przeanalizuj swoją odruchową reakcję. Uwaga! Choć być może trudno w to uwierzyć, my, katolicy XXI wieku, również jesteśmy wezwani do świętości. Reakcje mogą być bardzo różne. Od pełnej entuzjazmu inspiracji, przez pewien sceptyczny dystans. W teorii tak, ale jak w praktyce myśleć o świętości, gdy na świecie jest takie zamieszanie? Aż po uczucie negatywne. Może i wezwani, ale akurat w moim przypadku to cel czysto abstrakcyjny. Gdyby ludzie wiedzieli, co ja tak naprawdę sobą reprezentuję. W tej rozprawce nie będę silił się na tłumaczenie, czym jest świętość. To raczej rola wykształconego duszpasterza. Powiem natomiast o czymś, na czym trochę się znam, czyli o socjotechnice. Im dłużej staram się ogarnąć rozumem współczesny kryzys w nauczaniu katolickim oraz herezję modernizmu, tym więcej podobieństw widzę pomiędzy mechanizmami używanymi przez modernizm w Kościele i marksizm w świecie. Obie te szatańskie ideologie za pomocą wysublimowanych taktyk dążą do podważenia tego, co jest dobre, piękne oraz przede wszystkim prawdziwe. Taktyki te muszą być wysublimowane, gdyż pomyślmy, mój drogi słuchaczu, czy zadanie podważenia dobra, piękna i prawdy jest zadaniem łatwym, czy dałoby się je osiągnąć za pomocą prostych technik? Ale jako, że zarówno za marksizmem, jak i za modernizmem stoi byt znacznie od człowieka inteligentniejszy, udało się przez wieki, ze szczególnym przyspieszeniem w ostatnim i obecnym wieku, te zwodnicze taktyki dopracować niemal do perfekcji. Jedną z nich, jak pewnie doskonale wiesz, jest wszechobecne rozmywanie znaczenia pojęć. Tak by w naszych rozumach nie oznaczały już one tak naprawdę niczego konkretnego. Zamiast dobru przeciwstawiać wprost zło, skutecznie jest zapytać, a czymże jest dobro, to takie szerokie pojęcie. Podobnie robi się z pojęciami piękna, oczywiście prawdy oraz niemal każdym słowem, które kiedyś miało dla ludzkości dość oczywiste znaczenie, a dziś jest konceptem, w którym każdy mieści coś zgodnie ze swoimi wyobrażeniami i gdzieś na dnie głowy niestety przyjmuje jeden z dogmatów rewolucji, że dla każdego jakieś słowo może oznaczać co innego. Tej techniki używa marksizm, tej samej techniki używa modernizm. Jestem niemal przekonany, że jeżeli twoja reakcja na stwierdzenie, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, nie przypominała wcale pełnego inspiracji entuzjazmu, ale albo przerzuciła twoje myśli w olbrzymią dziurę pomiędzy teorią a praktyką, w której teoretycznie oczywiście wszyscy jesteśmy powołani do świętości, ale praktycznie, dajmy spokój, są rachunki do zapłacenia. Albo też twoje myśli skierowały się w kierunki negatywne. Tyle lat nieudanej walki z wadami, postępy znikome, grzechy wciąż atrakcyjne, o czym mowa, świętość. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, twoja reakcja przypominała coś takiego, jestem niemal przekonany, że w jakimś stopniu również padłeś ofiarą tego wszechobecnego podbywania znaczenia słów i że tak naprawdę świętość nie jest dla ciebie, zresztą podobnie jak dla mnie, konceptem uchwytnym. Wszystkie ważne słowa ktoś nam rozciapkuje. Jeżeli masz chęć, napisz proszę w komentarzu, czy chciałbyś, żebym zebrał więcej informacji na temat świętości i przedstawił je w jednej z najbliższych rozprawek. Moim zdaniem walka o przywracanie właściwego znaczenia słów jest jednym z najlepszych, co możemy zrobić, by postawić się zarówno marksizmowi, jak i modernizmowi. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć finansowo zespół Sprawek Okiem Katolika, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Standardowo przypominam, że 14 kwietnia zostanie odprawiona kolejna już msza święta, oczywiście tradycyjna. W intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów tej pracy. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Izydorze z Sewilli, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.